nasze nauki rekolekcyjne będziemy zaczynali od pacierza. Jeżeli ktoś zna tę modlitwę, proszę, żeby się włączył. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Ten czas dany nam przez Pana Boga na wspólne spotkania jest po to, aby, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, każdy z nas mógł poczuć się wolny, aby opadły jakieś krępujące często więzy i abyśmy, tak jak Łazarz, wychodząc z grobu grzechu, mogli swobodnie chodzić po tym świecie, dopóki nas Pan Bóg z tego świata nie odwoła. Usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii najkrótsze zdanie, bardzo wzruszające. Podmiot i orzeczenie. Jezus zapłakał. Ja pamiętam to zdanie z filmu zatytułowanego Jan Paweł II. To zdanie zostało wypowiedziane w momencie, kiedy Karol Wojtyła przychodzi i znajduje w domu zmarłego ojca. I wtedy krawiec, który się temu przygląda, mówi: Jezus zapłakał. Zdarza nam się, że płaczemy. Dzisiaj wspominamy pierwszą rocznicę tragedii pod Smoleńskiem. Ja również się wzruszyłem rok temu, gdy ta informacja dotarła. Nie ukrywam, jakieś łzy poleciały, bo wydarzyła się tragedia. W wymiarze osobistym ta tragedia dotknęła ojca Rafała, który miał tutaj dzisiaj z wami być. Chciałbym postawić tezę na początku naszych rekolekcji. Bóg zapłakał. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, bo znamy siebie najlepiej. Dlaczego zapłakał nade mną? Czy dlatego, że jestem wspaniałym przyjacielem, Bóg się wzrusza, widząc moją niezachwianą wiarę, oddanie? Czy może dlatego zapłakał, że widzi człowieka, któremu życie mija, a nie za bardzo się zbliżamy do Pana Boga? I on płacze w swojej bezradności. Obiecał nam w tej księdze, że on nie chce karać, że on nie chce wykorzystywać takich instrumentów, z jakich korzystał przed wiekami, żeby człowieka zdeterminować do powrotu. Dał nam wolność, szczególny dar Jego ukochania. Ale bardzo często, ja o tym doskonale wiem, pracując 8 rok w więzieniu, nie korzystamy z tego. Idziemy w samowolę. Bardzo często mówimy, że wiemy lepiej, co będzie dla nas dobre, a później tego żałujemy. Ale dalej bardzo często idziemy w zaparte. Więc stawiam tezę, dlaczego Pan Bóg płacze nade mną. Czy dlatego, że jestem wspaniałym przyjacielem i się wzrusza? Czy dlatego, że ciągle jestem tym marnotrawnym synem, który chodzi gdzieś daleko? A on czeka. Płacze z tęsknoty. Tak na marginesie powiem, wydaje mi się, że w XXI wieku największym problemem Pana Boga ze współczesnym światem, największym problemem Pana Boga jest bezdomność. Bóg bezdomny, tak jak w Betlejem, niewiele się zmieniło. Każdego z nas stworzył jako dom. Nie przestanie płakać, smucić się, jeżeli do domu nie wróci. Łatwiej jest Panu Bogu wybudować pałac, ale Pan Bóg chce mieszkać w domu. Choćby to była chatka, może wymagająca remontu, Możemy remontować w czasie rekolekcji swoją chatkę. I powinniśmy zaprosić szczerze Pana Boga, żeby w takiej lub innej chatce zamieszkał, żeby czuł się dobrze. Mam pełną świadomość tego, jestem 13 rok księdzem, że nic nie wydarzy się bez sięgania do korzeni, czyli bez słowa. Jan Apostoł, który dzisiaj dał nam ten fragment Ewangelii, de facto przypominający o ostatnim cudzie Jezusa. Ostatnim cudem Jezusa na ziemi było wskrzeszenie Łazarza. Wywołanie kogoś zza grobu. Później to już on sam do grobu wszedł. Ten Jan Apostoł na początku tejże Ewangelii mówi, że na początku było Słowo, Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Nic się bez Niego nie stało. I trzeba dodać, nic się bez Niego nie stanie. Najważniejsze jest, chcąc Pana Boga zaprosić do swojego życia, do swojego serca, powrócić do Słowa. Dlatego pozwólcie, że ja dzisiaj powrócę do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Ona jest kluczowa. Czego Pan Bóg chce od nas, kiedy daje nam czas Wielkiego Postu? Mówimy czas nawrócenia. To znaczy czego? Ja nie mam najmniejszej wątpliwości. Nie przyjechałem was nawracać. Bo nawrócić się można samemu. Natomiast greckie słowo nawrócenie, metanoia, znaczy wpłynąć na zmianę myślenia. I tego nie ukrywam, chciałbym wpłynąć na zmianę myślenia. Może w jednej kwestii, może w dwóch. Żeby człowiek pomyślał, zastanowił się, dochodząc do jakichś wniosków, sam orzekł, czy warto się nawracać do Pana Boga, czy nie. A każdy, myślę, powinien się nawracać, kto ma świadomość popełnionych grzechów. Ja jestem grzesznikiem, nie wiem jak wy w Hamburgu. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu to z jednej strony przypomnienie o tym, co się wydarzyło w raju. Jak Pan Bóg ukochał człowieka, obdarował go i co człowiek z tym zrobił. My czasami jesteśmy przez Pana Boga bardzo obdarowywani. Bardzo. Bardzo często to marnujemy. I po drugiej stronie to, co się wydarzyło Panu Jezusowi, kiedy On był na pustyni i miał swój 40-dniowy post. Te dwa obrazy chciałbym przywołać, żebyśmy sobie uświadomili, że mijający Wielki Post, te 40 dni, były nam dane po coś konkretnego. I znowu odpowiedzieć powinniśmy sobie na pytanie, co z tym zrobiliśmy. Wyobraźmy sobie, że ta przestrzeń Kościoła jest rajem. Pan Bóg w tym raju, ogrodzie Eden, posadził wiele drzew. Dwa drzewa nazwą. Bardzo ważne jest, żeby zapamiętać. W środku ogrodu posadził Bóg drzewo życia i pozwolił Adamowi i Ewie z tego drzewa zrywać owoce. To znaczy, Bóg stworzył człowieka, aby on nie cierpiał, aby był długowieczny, aby mógł być szczęśliwy. To znaczy zrywać owoce z drzewa życia. Cieszcie się swoim życiem, mówi Bóg. Możecie zrywać owoce z wszystkich drzew tego ogrodu. Nie ważcie się zerwać z drzewa, które gdzieś tam w kącie stoi. Drzewa poznania dobra i zła. Co znaczy zerwać owoc z drzewa poznania dobra i zła? Spróbujmy sobie to uświadomić. Nie chodzi o jabłko. Bóg ustala zasady. To jest dobro, to jest zło. W swojej miłości, dając nam wolność, mówi, możesz wybierać pomiędzy dobrem i złem. Pamiętaj, za zło karze, za dobro wynagradzam. Możesz wybierać. Dlatego, że Cię kocham, pozwalam Ci wybierać. Mówię o konsekwencjach wyboru. Nie waż się jednak, i to jest ten zakaz, zamienić istoty dobra i zła. Jeżeli ja mówię, że to jest dobre, to jest dobre. Jeżeli mówię, że coś jest złe, to jest złe. Ty, człowiek, nie możesz tego zmienić. I grzech Adama i Ewy polegał właśnie na tym, że w istocie zamienili zło z dobrem. Moglibyśmy ich obwiniać, że przez to dzisiaj umieramy i ktoś ciągle płacze, bo przeżywa dramat rozstania. Mało tego, za chwilę powiem o konsekwencjach ich grzechu, które my również czujemy. Ale tak na dobrą sprawę warto sobie dzisiaj uświadomić, że identycznie się zachowujemy jak Adam i Ewa. Zamieniamy w istocie dobro ze złem. W tej księdze Bóg powiedział: pamiętaj, abyś czcił ojca i matkę, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej, i tak dalej. Dekalog, znacie to. Powiedział wyraźnie, czcić ojca i matkę to jest dobro. Pamiętać o Dniu Świętym to jest dobro. A my dzisiaj potrafimy to nazwać złem. Bardzo wielu ludzi mówi na przykład: Panie Boże, może i Ty sobie postanowiłeś, żeby czcić ojca i matkę i to będzie dobre, ale jeżeli ojciec lub matka są źli, może i sobie postanowiłeś, że w niedzielę powinienem być na Eucharystii, ale to już dla mnie przestało być dobre. Wybieramy inaczej. Niektórzy wprost mówią: to jest dla mnie złe, dlatego nie będę tego robił. Z drugiej strony Bóg mówi: złem jest cudzołożyć, kraść, zabijać. A ileż razy my nazywamy to zło dobrem? Dobrym rozwiązaniem jest zabić kogoś, kto zabija innych. Dobrym rozwiązaniem jest wysłać wojska, nie wiem, do Iraku, zanim Irak nie napadnie nas. Dobrym rozwiązaniem, bo mam dopiero 16 lat, jest usunąć płód, który rozwija się pod moim sercem. To zmarnuje mi życie. I w końcu na przykład dobrym rozwiązaniem jest usunąć tego nieproduktywnego, na którego trzeba płacić coraz większe podatki, żeby on mógł się leczyć. To bez sensu. Mówimy: nie cudzołóż. Panie Boże, to przestało być złe. Dzisiaj wielu młodych ludzi powie, i powie to świadomie, i powie to w przekonaniu, to jest dobre. Czy mamy prawo zamienić istotę dobra ze złem? Nie. Więc niczym się nie różnimy od Adama i od Ewy. Co usłyszał Adam i Ewa, kiedy opuszczali raj? Słowo przekleństwo. Najpierw Ewa. Od tej pory będziesz rodziła w bólu. Czyli formą przekleństwa za nieposłuszeństwo jest to, że kobieta rodzi w bólu. Nie tak Bóg sobie wyobraził przychodzenie na świat. Jest gorsza forma przekleństwa, którą wczoraj widziałem naprzeciwko kościoła. Przyjechałem, myślę: Panie Boże, ale mnie na pokusy wystawiasz pod koniec Wielkiego Postu. Specyfika niezła. Będziesz wzdychała do swojego męża, ale on będzie nad tobą panował. To jest przekleństwo związane z nieposłuszeństwem w raju. Każda kobieta będzie wzdychała do swojego mężczyzny, ale mężczyzna bardzo często będzie ją traktował przedmiotowo, co widać tu na ulicy. Towar. Za pieniądze. Ja mam więźniów, którzy tutaj robili interesy, przywozili dziewczyny, dostawali za to pieniądze. Towar. To jest przekleństwo kobiety. Nie tak Bóg stworzył seksualność. To miało być czymś innym. A najdziwniejsze w tym wszystkim to może słowo do panów na marginesie. Ja takich mam w więzieniu. To, że korzystali z kobiety jak z towaru. Ale swojej matki, siostry, żony, córki broniliby, oddając własne życie. A trzeba pamiętać, że każda kobieta jest czyjąś matką, córką, żoną, siostrą. I każdy mężczyzna ma prawo w czysty sposób o tych swoich najbliższych kobietach myśleć. Tak jakbyście bronili swoich najbliższych kobiet, spróbujcie zrozumieć, zawsze jest jakiś mężczyzna, kto chciałby tej swojej również bronić. I chciałby, żeby inny nie dotykał jej jak towaru. To jest przekleństwo. Nie tak Bóg stworzył relacje pomiędzy mężczyzną i kobietą. Jest skutkiem tego, że byliśmy nieposłuszni. A mężczyzna jakie przekleństwo usłyszał? W pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie. Bardzo wielu spośród was tu obecnych w pocie czoła, uciekając z Polski, przybywając tutaj, zdobywa pożywienie, zdobywa pieniądze na utrzymanie swoich rodzin. Naszym przekleństwem jest to, że choć silniejsi fizycznie, tak średnio 10 lat wcześniej umieramy przed kobietami. Co z tego, że silniejsi? Moja siostra pracuje w hospicjum od 10 lat. Bezradni jesteśmy w momencie śmierci, jak małe dzieci. Tak na marginesie jeszcze powiem, to jest prośba mojej siostry, żebym przypominał ludziom o takim jej prywatnym dowodzie na istnienie Pana Boga. prywatny dowód na istnienie Pana Boga. Od 10 lat średnio 3-4 zgony dziennie. Mówi, bardzo duża różnica jest w umieraniu człowieka wierzącego i człowieka niewierzącego. Wierzący zasypia, a niewierzący drze się w niebogłosy, że on nie chce. Tak jakby już coś czuł, coś widział, jakby nie chciał. Rozpoczyna się agonia, która jest nieodwracalna. Czekamy na śmierć. Być może ludzie już w tym czasie coś widzą i coś słyszą. Więc chciałbym wam powiedzieć, ksiądz Rafał siedzi sobie samotnie, że tak możemy zadbać o spokojne umieranie, kiedy Pan Bóg nas powoła. Kiedy jesteśmy w zgodzie z Nim, z ludźmi, z własnym sumieniem. Gorszą częścią przekleństwa, które Bóg wypowiedział pod adresem Adama, było to: od tej pory ziemia przestaje ci być poddana. Czasami oskarżamy Pana Boga, tak jak dzisiaj w Ewangelii po części oskarżyła Pana Jezusa Marta. Gdybyś tu był, On by nie umarł. Co się z Tobą dzieje? A może Cię nie ma? Rok temu, jak była katastrofa pod Smoleńskiem, niejedni wołali: gdzie byłeś, Boże? Ileś lat temu w Katyniu mordowali polskich oficerów, teraz tragedia. Kwiat polskiej inteligencji również zginął. Gdzie jesteś? Może Cię nie ma? A Pan Bóg już w tej księdze na samym początku powiedział: od tej pory ziemia przestaje Ci być poddana, czyli Cię zaskoczy. To, że w Japonii było tsunami czy trzęsienie ziemi i wielu zginęło, oni nie byli gorsi od nas. To jest skutek nieposłuszeństwa, czyli grzechu człowieka, a nie tego, że Pan Bóg tak sobie wymyślił. On nas ostrzegał. Wszystko ma swoje konsekwencje. Musimy się liczyć, że kiedy przestajemy Jego słuchać, te konsekwencje będą i w naszym życiu. Nie tak sobie Pan Bóg to wszystko wyobraził, nie tak stworzył świat. Nie powinniśmy Go oskarżać o rzeczy, które widzimy, których nie rozumiemy. One są konsekwencją naszego wyboru. Posłużę się może takim infantylnym przykładem. Pieczecie ciastka czasami? Ja sobie wydrukowałem przepis na ciastko. Wczoraj przypominałem z głowy, dzisiaj przeczytam. Portal internetowy mojeciastko.pl. Ciastko się nazywa Izaura. Wie ktoś Izaura z was? Siostra w pierwszej ławce pie. Lista składników. 1,5 szklanki mąki pszennej. Tak mówi przepis. A ja spróbuję przepis zmienić, bo wydaje mi się, że będzie lepsze ciastko. Posłuchajcie. Zamiast 1,5 szklanki mąki pszennej, łyżka kartoflany. Dobrze? 1,5 szklanki cukru. Nie wiem jak w Niemczech, w Polsce jest to ciągle bardzo drogi towar. Nawet Polacy przyjeżdżają do Niemiec po cukier. Jak komuna, jak za komuny. Pamiętacie te czasy, kiedy cukier był reglamentowany? Dlatego, że drogi, to zamiast 1,5 szklanki jedna łyżeczka. Jedna łyżeczka cukru. 2 łyżeczki kakao. Kakao jest drogie też w Polsce. To zamienimy to na łyżeczkę kawy Inki. Jedna kasia, czyli margaryna. Też droga rzecz, więc 1/4 kostki. Niech będzie. 4 jajka. No to już w ogóle rozrzutność. Będzie 1. Masa serowa. Kilogram sera. To droga rzecz. 20 dekl. Wiórka kokosowe do posypania. Mówią, że czarne wyszczupla, ja lubię czarne, dlatego posypiemy herbatą. Upiekę takie ciastko i was zapraszam. Przyjdziecie? Nie? Bo co, bo nie będzie smakowało? Śmiechem, żartem, ale to jest przepis na dobre życie. Jeżeli my zmieniamy składniki, nie dziwmy się, że życie nie smakuje. Że wychodzi bokiem. Ja nie jestem dobrym kucharzem. A nikt z nas nie jest mądrzejszy od Pana Boga. Choćbyśmy mówili, że jesteśmy. Więc pierwszy dzień rekolekcji chcę pokazać. Bóg dał nam przepis na dobre życie. Adam i Ewa zmienili składniki. I co? Dobre życie było? My cierpimy konsekwencje ich wyboru. Wasze dzieci będą nie daj Boże, ale cierpiały konsekwencje waszych złych wyborów. Ja często swoich więźniów nie obwiniam. Mam takich, którzy zostali wychowani na przykład w takich dzielnicach i przez takich ojców, gdzie im wpajano od małego, kraść to nic złego. Po prostu zabieraj bogaty, będziesz jak Janosik. To nie jest ich wina. Tak została skonstruowana hierarchia wartości. Oczywiście prawo nie będzie pytało, przepraszam, jak zostałeś ukształtowany. Stawiają ich przed sądami, a sądy skazują na więzienie. Czego chce nas nauczyć Pan Jezus w Wielkim Poście? Pamiętacie, jak był na pustyni judzkiej? Zresztą dzisiaj także przez te tereny przechodzi w Ewangelii. Przyszedł do niego diabeł, tak jak do Adama i do Ewy. Przyszedł pod pozorami przyjaźni. On nie powiedział, przyszedłem ci zabrać twoje szczęście, zmarnować twoje życie. Tylko przyszedł w momencie, kiedy Pan Jezus postanowił przygotować się do bardzo ważnej misji. I z pierwszą pokusą wyszedł materialnie. Chyba głodny jesteś. Zamień sobie kamienie w chleb. A jakby się człowiek najadł, to inaczej mu się i modli. Z pustym brzuchem kiepsko się i modlić. Co zrobił Pan Jezus, czego nie zrobiła Ewa? Ewa z diabłem zaczęła rozmawiać jak równy z równym. A Pan Jezus nie wysila się na to, tylko chowa się za tą księgą. I mówi tak. Napisane jest dwukropek. Nie samym chlebem żyje, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Kropka. Co robi diabeł? Nie może podjąć dialogu. Odchodzi. Bóg się chowa za Słowem Bożym. Nie rozmawia, choć jest inteligentniejszy od Ewy i Adama razem wziętych, jak równy z równym, z diabłem, z demonem. Czyli z pokusą też. Co robi diabeł? Wraca do chałupy. Przecież był aniołem. Tę książkę zna. W przeciwieństwie do niektórych katolików. Doskonale ją zna. Więc kartkuje i znajduje zdanie. Podkreśla sobie na czerwono, wraca. Druga pokusa. Tu jest napisane, Panie Jezu, że jeżeli Cię postawię na narożniku świątyni i popchnę, to Twoi aniołowie zlecą z nieba, żeby Cię chwycić, abyś nawet stopy o kamień nie uraził. Udowodnij, że to prawda. Skaczemy. Co robi Pan Jezus? Odwraca parę kartek dalej, bo też zna Pismo Święte. A tu jest napisane, nie będziesz Boga wystawiał na próbę. Kropka. Wiecie, są ludzie, którzy instrumentalnie traktują Słowo Boże. Ja znam mnóstwo takich ludzi, którzy podkreślają sobie poszczególne zdania i mówią, tu jest napisane. Jeżeli ja nie znam wszystkiego, to mogę przyjąć to jako prawdę. Później mam niezły bałagan w głowie. Ale jeżeli znam całość, to mi się to układa w logiczną całość. W logiczną całość. Co zrobił diabeł? Odszedł. On nie mógł podjąć dialogu. Wrócił z trzecią pokusą. Mówi, chodź, zabiorę cię na wysoką górę. Kasprowy. Popatrz. Wszystkie państwa, królestwa tego świata. O tam mniej więcej widzisz Hamburg. Sant Pauli. Widzisz ludzi, zajrzyj przez okna do ich domów i powiedz mi, czy chociaż jednego człowieka znalazłeś bez grzechu. Ja wiem, że chcesz za nich umrzeć. Chcesz za nich wejść na krzyż. Pan Jezus patrzy, zagląda na plebanię. No mówi, nie ma bez grzechu. Nawet ksiądz Rafał z grzechu. Nie wspomnę o księdzu proboszczu. Co was tak rozbawiło? To umówmy się, jeżeli grzeszą, to kogo słuchają? Ciebie czy mnie? No Pan Jezus mówi chyba ciebie, jak grzeszą. Czyli kto jest ich Panem? Jak mnie słuchają, to ja jestem ich Panem. No, teoretycznie tak. Umówmy się, nie musisz wchodzić na krzyż. Klękaj. Oddaj mi pokłon. A ja ci ich oddam, skoro są moi. Oddaj mi pokłon. Należą do mnie, a ja ci ich oddam, zrobisz co zechcesz. Były dwa momenty, kiedy Pan Jezus się zdenerwował. Pierwszy to, kiedy ze świątyni przepędzał przekupniów. I drugi to w tym momencie, kiedy odpowiedział diabłu: idź precz. Ale za chwilę się opanował, schował się za swoim słowem i powiedział: napisane jest, Bogu samemu służyć będziesz i Jemu pokłon oddawać. Kropka. Nie dał się wyprowadzić z równowagi. Nas czasami różne rzeczy wyprowadzają z równowagi, głupoty robimy. Słuchajcie, czego chce nas nauczyć Pan Jezus w Wielkim Poście? Czego nie zrobiła Ewa z Adamem i w konsekwencji my też cierpimy? Nie dyskutujcie z pokusami. Nie próbujcie ich usprawiedliwiać, nie próbujcie usprawiedliwiać grzechu. Grzech był, jest i będzie naszym wrogiem. Odbiera nam wieczność. Pan Jezus nas kocha, pomimo tego, że grzeszymy. Nie kocha mniej tych, którzy grzeszą. Jeszcze bardziej ich kocha. Chce nas nauczyć, żebyśmy szanowali Jego słowo, Jego wolę. Byśmy próbowali, choć czasami jest to trudne, budować życie wedle Jego receptury. Żebyśmy do tego przepisu powracali i zastanawiali się, jak się obronić przed pokusą, jak nie zmarnować życia. Powiedziałem, że nie mam zamiaru was nawracać, bo nawrócić się możemy sami. Ale chciałbym was skłonić do przemyśleń. Wczoraj prosiłem i dzisiaj poproszę. To nie ja głoszę rekolekcje. Bóg zorganizował dla nas ten czas, żebyśmy sięgnęli po Jego wolę, po Jego słowo. Tu jest tylko inspiracja. Jeżeli wyjdziemy po godzinie czy po godzinie z kwadransem z tego kościoła i nie będzie w nas żadnych postanowień, to rekolekcje są do luftu, bo musi dojść do konfrontacji. Ja i Bóg. Niech to będzie najgorsza chata, rudera, pozbijana z byle jakich desek, ale On chce wrócić do mnie. Bardzo was o to proszę, żebyście sięgnęli po Pismo Święte. A jeżeli ktoś by nie miał Pisma Świętego w swoim domu, nadrabiajcie. Nic się nie wydarzyło bez słowa. Pamiętacie, wszystko Bóg stworzył bez plasteliny. Bez prochu nawet, tylko swoim słowem. Ktoś powie, ja już je słyszałem czy znam. To jeszcze na koniec podzielę się taką refleksją. W tym roku w Wielkim Poście postanowiłem sobie znowu czytać Księgę Rodzaju. Już nie wiem, który raz ją czytam. Ale wiem, że Bóg może mi powiedzieć coś, czego do tej pory nie usłyszałem i nie zobaczyłem. I mi powiedział. Pamiętacie, jak Bóg stwarzał wszystko? Pierwszego dnia stworzył i na koniec powiedział. I było dobre. Każdego dnia stworzenia, pod wieczór, patrzył na to, co stworzył i mówił, i było dobre. Ja wyczytałem w tym roku po raz pierwszy, przyznam się, 13 lat jestem księdzem, że drugiego dnia Bóg nie powiedział, że to, co stworzył, było dobre. Ksiądz Rafał wiedział? Też nie. W Księdze Rodzaju jest napisane, że drugiego dnia, kiedy Bóg stworzył, za chwilę powiem co, nie opatrzył tego, co stworzył, słowami i było dobre. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego? Co Bóg stworzył drugiego dnia? Oddzielił wody górne od dolnych. Od razu pierwsze skojarzenie moje. Nie mógł powiedzieć, że było dobre, bo doszło do pierwszego w historii świata podziału. A Bóg jest jednością. Wiecie, jak go boli każdy podział? Grzech nas dzieli. To bardzo Boga boli. Podział w Kościele bardzo Pana Boga boli. Ja o tym będę mówił dalej w trakcie rekolekcji, nie wszystko jednego dnia. Boga boli każdy podział. On chciałby, żebyśmy byli komunią z Nim. Jedno. Dlatego są księża w konfesjonale. Co z tego, że my siedzimy, jak jesteśmy podzieleni grzechem? Dlatego pomyślcie, dlaczego płaczę. Bo płaczę. Jezus ciągle płacze. I jeszcze jedna sugestia z tym związana. Bo Bóg nie skończył pracy drugiego dnia, przedłużył ją do dnia trzeciego. Oddzielił wody górne od dolnych, ale na ziemi jeszcze była tylko woda. Nie było lądu. Jeżeli nie ma lądu, no to nie będzie tych wszystkich rzeczy, z których my korzystamy i w konsekwencji nas samych. Więc trzeciego dnia Bóg usunął, podzielił wody na ziemi i wydobył ląd. I dopiero trzeciego dnia Bóg popatrzył na ukończoną pracę i powiedział: tak, teraz to widzę, że jest dobre. Pomyślałem sobie o tym, co powinienem wam w związku z tym powiedzieć. Nie chwalcie życia i nie cieszcie się jeszcze z niego, dopóki ono się nie skończyło. W drugą stronę, nie przeklinajcie życia, jeżeli jest złe i nie smakuje, dopóki się nie skończyło. Jest takie powiedzenie, nie chwal dnia przed zachodem słońca, tak? Nie chwal dnia. A my czasami jakby na wyrost i zbyt szybko mówimy, jest dobrze, a jutro może być źle. Ja dzisiaj się dobrze czuję, a jutro się okaże, że mam raka. I to ja będę umierał. Taki dosyć kontrolowany optymizm. Zrobić to, co Pan Jezus powiedział dzisiaj w Ewangelii. Stanął w bardzo trudnej sytuacji. Zmarł jego przyjaciel. Wiedział, jak bardzo go kocha. Nikt nie musiał mu o tym przypominać. Nie zapłakał. Bezsensownie, patrząc w niebo, powiedział: dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale oni nie wiedzą. Dlatego proszę Cię, wyciągnij Łazarza z grobu. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Tym zdaniem zakończę. Bóg każdego z nas wzywa z grobu naszych grzechów po imieniu. Tomaszu, Jacku. I do was, do każdego po imieniu. Wyjdź na zewnątrz. Zostaw swoją maskę. To, co mi zawsze chcesz dawać. Pokaż prawdę o sobie. Ja nie chcę cię krytykować, ranić. Za bardzo cię kocham. Uświadamiam ci w Wielkim Poście, że niesłuchanie mnie boli. A jeżeli będziesz mnie starał się słuchać, bo nie zawsze wyjdzie, jestem w stanie dać ci prawdziwe szczęście. Na początku było Słowo, nic bez Niego się nie stało i nic się bez Niego nie stanie. Pierwsza prośba rekolekcjonisty. Zróbcie konfrontację ze Słowem Bożym w domu. 5 minut, minuta w ciągu dnia, wieczorem, w nocy. Spróbujcie, otwierając tę księgę, poprosić: Panie Boże, przemów do mnie z niej. Ja mówiłem dzisiaj o drugiej pokusie. Diabeł przyszedł do Pana Jezusa i też tę księgę otworzył. Dlatego trzeba ją poprzedzić modlitwą. Panie Boże, Ty mi otwórz, skieruj wzrok na to, co chcesz mi powiedzieć. Nie ksiądz w kościele, ale co Ty chcesz, bo znasz moje życie najlepiej. Co chcesz mi powiedzieć? Jak daleko odszedłem? Dlaczego Ty nade mną płaczesz? A może jak bardzo blisko Ciebie jestem i chcesz mi tymi łzami dodać siły, żebym mógł nieść wytrwale swój krzyż? Starości, choroby, borykania się z problemami i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, że mówię długo, ale nic się nie wydarzy, jeżeli nie będzie was stać na chwilę spotkania z Panem Bogiem sam na sam. Nic się nie wydarzy. Dlatego moja prośba, sięgnijcie do Słowa Bożego. Każdy, kto je otwiera, może liczyć na Boże błogosławieństwo, przychylność. Każdy. Bóg chce pomóc uczynić wasze życie lepszym.